Studencka popołudniówka.
Cześć. W studenckiej popołudniówce wita się z Wami Miłosz Rajczakowski. Dziś porozmawiamy o temacie budzącym wiele kontrowersji, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Czy uda nam się je rozwiać? Myślę, że może nam w tym pomóc gość naszego radia, dr Grzegorz Osiński, fizyk, kognitywista, autor książki Transhumanizm. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początku może powiemy, czym jest sztuczna inteligencja i jaki mamy do niej stosunek.
Żeby studenci trzeciego roku informatyki byli w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest sztuczna inteligencja, no muszą niestety wysłuchać dokładnie 30 wykładów. Dopiero po 30 godzinach wykładów zaczynają rozumieć, czym jest inteligencja w ogólności, czym jest inteligencja naturalna człowieka i czym jest inteligencja sztuczna. A najprostszą definicją sztucznej inteligencji, jaką stosujemy zazwyczaj, to jest stwierdzenie, że sztuczna inteligencja to jest taki algorytm, który ma naśladować inteligentne ludzkie zachowania.
Powstaje bardzo dużo humanoidów, robotów, na przykład takich jak Sofia. Czy maszyny te powinny zostać maszynami, czy może już bardziej wprowadzać je w jakiś świat właśnie tych badań sztucznej inteligencji, żeby coś zacząć do nich przenosić?
Dokonał pan zbyt dużego skoku, najpierw od definicji sztucznej inteligencji od razu do maszyn humanoidalnych. To po kolei, powoli, jeśli ustaliliśmy, że sztuczna inteligencja to są takie algorytmy, które naśladują ludzkie zachowania inteligentne, no to teraz musimy sobie odpowiedzieć, jakież to zachowania inteligentne człowieka nas interesują. Jak poznamy, czy człowiek się zachowuje inteligentnie, czy nie. Tu podczas wykładów i ćwiczeń ze studentami zazwyczaj jest wiele śmiechów, bo studenci próbują u siebie odszukać zachowania inteligentne, a kiedy siedzi się na sali wykładowej i patrzy się na kolegów, to tak trudno na pierwszy rzut oka znaleźć i odróżnić na przykład manekina od studenta, który siedzi i słucha, prawda? Więc to wcale nie jest tak prosto znaleźć granicę pomiędzy czystym naśladownictwem a działaniem inteligentnym. I to jest pierwszy problem. Naśladować możemy i naśladujemy istoty żywe i ludzi od bardzo dawna. Natomiast naśladować a działania inteligentne jest trudniej i trzeba tą inteligencję jakoś podzielić. Ale nie można jej podzielić w taki sposób, jak robią to dzisiaj psychologowie, czyli tłumaczą, że każdy ma inteligencję emocjonalną, inteligencję sytuacyjną, inteligencję biologiczną i tam tych rodzajów inteligencji jest cała masa i one niczego nie wyjaśniają. My musimy zrobić coś innego. Musimy znaleźć klasy zachowań inteligentnych człowieka i do każdej z tych klas zastosować odpowiedni algorytm. Niewątpliwie cechą inteligentną jest podejmowanie decyzji, prawda? Nie sama analiza danych, ale podejmowanie decyzji. I to jest jedna z klas algorytmów sztucznej inteligencji. Inna, dużo trudniejsza, to jest umiejętność komunikacji w języku naturalnym. Czyli musimy stworzyć taki algorytm sztucznej inteligencji, który będzie mówił jak człowiek. A nad tym prace trwają mniej więcej od 45 lat i dopiero w ostatnich latach mamy do czynienia z takimi algorytmami wyjściowymi, że maszyna zaczyna mówić jak człowiek. Nawet specjalnie robi błędy, zawiesza głos, zmienia intonację. I tu, kiedy pan pyta się o androidy, czyli budowanie maszyn, które przypominają człowieka i oprócz tego zachowują się inteligentnie, to już jest trzecia klasa problemu. To już jest inteligencja związana z aktywnością psychoruchową. Zupełnie inny algorytm. I rzeczywiście dzisiaj tych algorytmów mamy bardzo dużo, umiemy je stosować. Roboty rzeczywiście mówią ludzkim głosem. Roboty mogą się poruszać jak człowiek. Roboty wykorzystujące algorytmy machine learning, czyli uczenia maszynowego, są w stanie uczyć się na własnych błędach i są w stanie uczyć się, podobnie jak człowiek, na podstawie dostarczanych danych. Czyli faktycznie w pewnym momencie, na pewnym etapie mamy do czynienia z maszyną, która porusza się jak człowiek, mówi jak człowiek, analizuje i podejmuje decyzje. Pytanie, czy to jest dalej maszyna, czy coś więcej, jest absolutnie uprawnionym pytaniem. No ja bym nazwał, że to maszyna inteligentna i nie mielibyśmy problemu. Natomiast urzędnicy Unii Europejskiej postanowili takim tworom nadać status dużo, dużo wyższy, czyli nadać status osoby maszynowej, czyli osoby cybernetycznej. A to już jest problem, bo osoba to człowiek żywy, a nie maszyna.
kiedy już coś nazywamy osobą, to też wchodzi kwestia obywatelstwa i praw takiej osoby.
No i proszę sobie wyobrazić, że są już roboty w Europie, którym nadaje się prawa obywatelskie, co prawda ograniczone oczywiście do pewnych podstawowych wartości, ale już dyskutuje się nad prawem do głosowania, nad prawem do dziedziczenia, a nad prawem do odpowiedzialności, bo jeśli maszyna jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje i ma ona fizyczną reprezentację w postaci metalowego stworu, no to może ona uczynić krzywdę człowiekowi albo innym maszynom, prawda? Pojawiają się problemy natury etycznej. Podobnie jak z samochodami autonomicznymi, które rzeczywiście poruszają się po ulicach sterowane za pomocą algorytmu sztucznej inteligencji. No i teraz powstaje poważne pytanie, jeśli taki samochód będzie miał wypadek i będzie jakaś ofiara, to kto będzie odpowiedzialny? Konstruktor samochodu, informatycy, którzy napisali algorytm, czy firma, która wyprodukowała samochód?
I były już takie problemy.
Były już takie problemy i pozostają one do dzisiaj nierozwiązane, bo i kiedy spytamy się, no informatyka, który pisał program, no to odpowie, ależ ja napisałem tylko kod, który ma się uczyć i to, czego on się nauczył i to, co on widział, jakie są konsekwencje jego działania, mi nie podlegają. Firma, która produkuje samochód, odpowie, ależ myśmy wyprodukowali samochód na podstawie planów, które dostarczyły nam laboratoria badawcze. Laboratoria badawcze z kolei powiedzą, ale zaraz, myśmy tylko proponowali zbudowanie prototypu, a produkcja seryjna jest gdzie indziej. Proszę zauważyć, że mamy do czynienia z bardzo poważnym rozmyciem odpowiedzialności i no nie powinienem powiedzieć, że się o to prawnicy martwią, no bo to znając prawników i widząc, jakie mamy obecnie w Polsce problemy z systemem prawnym, no to raczej nie rozwiążą takiego problemu. To jest problem głębszy, to jest problem, który znów wymaga podejścia interdyscyplinarnego, aby wielu fachowców zastanowiło się nad tym, w jaki sposób go rozwiązać.
Takie inteligentne maszyny potrafią ograć człowieka w wielu kwestiach, na przykład w wielu planszówkach, chociażby w grze go, czy w szachy wielu mistrzów świata także ograli. Więc tu pojawia się problem, gdzie jeszcze taka maszyna może nas ograć albo być lepsza od nas, na jakich płaszczyznach?
No w wielu miejscach i wymienił pan jednym tchem gry, które są zupełnie inne, zupełnie różne, bo jeszcze problem wygrania gry w szachy to jest dość prosty problem z punktu widzenia algorytmiki, bo to jest problem zamknięty.
Ale już
gra w go to rzeczywiście jeszcze niedawno specjaliści informatycy i matematycy mówią, jest absolutnie niemożliwe, żeby napisać algorytm, który będzie umiał grać w Go. No, nie tylko, że wygrał w Go, to jeszcze dziś są algorytmy, które już piszą wiersze, komponują muzykę, więc wiele elementów tak zwanej twórczości człowieka jest powoli opanowywane przez algorytmy sztucznej inteligencji. My ludzie nie możemy się wywyższać tylko tym, że jesteśmy twórczy. Algorytmy również są twórcze, a jak są twórcze, no to może stworzą coś, co wcale nam na tym na początku nie zależało. Może algorytmy nie tyle stworzą niebezpieczeństwo, takie realne jak roboty fizyczne, o którym mówiliśmy na początku, ale takie algorytmy sztucznej inteligencji, jeśli będą naśladowały zachowania ludzi i będą uczyły się na podstawie danych, które ludzie wygenerowali, to mogą dojść do zupełnie innych wniosków, niż nam się ludziom wydaje.
Jak pan doktor odnosi się do kwestii artyzmu, takich algorytmów, które tworzą już na przykład jakieś dzieła pisemne, dzieła malarstwa, dzieła muzyczne?
No kwestia oceny artystycznej nie należy do mnie. Mogę tylko powiedzieć, że obrazy mi się nie podobają. Muzykę owszem słucham. Książkę, którą napisała sztuczna inteligencja, przeczytałem bardziej z ciekawości niż z nastawienia do jakiegoś artystycznego. Ale proszę nie zapominać, że są dopiero początki, że są pierwsze próby realizacji, a wiemy, że sztuczna inteligencja rozwija się niezmiernie dynamicznie i to, co jeszcze rok temu wydawało się niemożliwe, dzisiaj już jest zrealizowane. Więc w tej materii z pewnością doczekamy się lepszych tekstów, lepszej muzyki i jeszcze lepszych obrazów. To, co mnie niepokoi z kolei, to zastosowanie tych samych algorytmów uczących się i algorytmów tworzących do analizy zachowań ludzi. to jest bardzo niepokojąca rzecz, ponieważ my ludzie codziennie generujemy bardzo dużą ilość informacji. My ludzie codziennie pokazujemy się w wielu różnych miejscach. My ludzie wiele naszych aktywności wykonujemy automatycznie, a tylko do niektórych używamy świadomości, bo świadomość ludzka jest bardzo energochłonna i ją oszczędzamy. Natomiast sztuczna inteligencja nie ma z tym problemu. Ona siedząc w cudzysłowie w jednym miejscu jest w stanie skontrolować zachowanie bardzo wielu osób i to nie tylko aktywność ludzi w postaci fizycznej, ale również całą aktywność ludzką, którą przejawiamy dzisiaj w sieci internetowej. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą rozpoznać, zidentyfikować człowieka po sposobie pisania na klawiaturze. Wystarczy, że taki algorytm będzie się przypatrywał naszej aktywności przy komputerze przez 10 minut i on na podstawie danych zebranych z naszej aktywności na klawiaturze i myszce jest w stanie w sposób jednoznaczny skonstruować nasz profil taki biocybernetyczny i nieważne do jakiego komputera potem na świecie siądziemy i nieważne co będziemy robili, to ten algorytm rozpozna, że to my siedzimy i my piszemy. To jest biometria, to jest rozpoznawanie człowieka bez jego wiedzy często na podstawie takich informacji, z których człowiek sobie czasami nie zdaje sprawy.
Dostęp do informacji to inna sprawa, ale też ważne jest chyba to, że sztuczna inteligencja póki co działa na tym, co człowiek już osiągnął i zrobił. W sensie ona zbiera informacje o ludziach, zbiera informacje o tym, co dokonali i na tym tworzy swoje własne.
No już nie całkiem. To ostatnio mamy taki problem w zakresie bezpieczeństwa sieciowego. Firma F-Secure wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do obrony naszych komputerów przed atakami hakerów. Ale hakerzy z kolei też używają algorytmów sztucznej inteligencji, żeby oszukały te algorytmy sztucznej inteligencji, które nas bronią. I okazuje się, że my ludzie już za bardzo nie wiemy, co te sztuczne inteligencje, że tak powiem, robią, jakie decyzje podejmują. Człowiek staje się powoli biernym obserwatorem, który widzi, co się dzieje z algorytmami. I nie zawsze może zapobiec albo zmienić to, co się dzieje.
Czyli ta sztuczna inteligencja powoli staje się dość potężniejsza, jak to można tak nazwać? Czy ten lęk przed nią jest irracjonalny? Czy
nie, lęk przed nią jest jak najbardziej racjonalny. To już w 2015 roku w Puerto Rico na specjalnej konferencji zebrała się cała elita inżynierów i specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji. A tacy ludzie słynni jak Elon Musk sfinansowali tą konferencję. A jednym z organizatorów był taki znany kosmolog Max Tegmark. A oni założyli towarzystwo na rzecz wspierania dobroczynnej sztucznej inteligencji albo dobrej sztucznej inteligencji. Na tej konferencji w 2015 roku najpierw postawiono główne tezy, ale już za rok sformułowano nawet podstawowe zasady, jakimi powinni kierować się informatycy i inżynierowie przy tworzeniu takich algorytmów, żeby to było bezpieczne i dobre dla człowieka. Także to wcale nie jest problem, który może się wydawać rozdmuchany. Specjaliści już powoli zaczynają sobie z tego zdawać sprawę i w zeszłym bodajże roku na konferencji w Asilomar ci specjaliści zredagowali, o tu muszę się posłużyć ściągą, bo nie pamiętam ile, zredagowali 26 zasad dotyczących prawidłowej pracy informatycznej. I ten protokół został zaakceptowany przez tysiące specjalistów, informatyków, profesorów i inżynierów z uniwersytetów i z instytucji badawczych. Także to jest problem, który jest dostrzegany. Nie kto inny, jak taki słynny kosmolog Stephen Hawking, był również jednym z sygnatariuszy tego aktu, więc wielu ludzi, naukowców, specjalistów w tym zakresie, co należy podkreślić, widzi ten problem, no i próbuje go rozwiązać. Ale jak to zrobić? No to już wymaga zupełnie innej audycji i zupełnie innych pytań, które chcemy postawić.
I do problemu wrócimy za chwilę, a teraz zapraszamy wszystkich słuchaczy do wysłuchania piosenki. Weed howl, ooh, ooh, ooh. Run about the summer in the nighttime and make no sound. Deep in the forest we get lost. Whistle to the birds as they call. Go on trips, move
moving with the weather as it shifts. And we took to the seas and let it drift. How many islands could we give? Across the country to find our luck. But the youth inside would scream and shout. Like a dagger in the heart, we ripped it out.
We had a long through the night, cold and stark by the fireside. Long through the night, we belong to the rising light. Long through the night, burn the flames. The world will know our names.
1, 2, 3, 4. I follow you to the end of the world if only you would let me too. On and on we go, my brother, I've got you. Nothing to stop us now because we found it live.
Cześć, witamy wszystkich słuchaczy po przerwie. Ze mną jest w studio dr Grzegorz Osiński, twórca książki Transhumanizm, kognitywista, fizyk. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji i powinniśmy postawić pytanie, dlaczego takie debaty w ogóle powstają? Dlaczego powstają takie debaty na temat sztucznej inteligencji i dlaczego ludzie, którzy ją tworzą, faktycznie zaczynają się zastanawiać, że problem jest poważny i może wyjść spoza kontroli?
No to jest dość prosta odpowiedź. Człowiek w swojej historii już nieraz stworzył technologię, stworzył urządzenia, które wydawało się na początku bardzo użyteczne, bardzo fajne, ale kiedy zaczęto je stosować w praktyce, no to człowiek zderzał się ze ścianą śmiertelnego niebezpieczeństwa. No chyba największym takim przykładem tego problemu jest projekt Manhattan, realizowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec II wojny światowej, kiedy Amerykanie zbudowali bombę atomową. Zbudowali ją po to, żeby spuścić na Japonię, żeby nie było ofiar, tak żeby szybciej skończyć wojnę. No, a z drugiej strony technologia atomowa pozwala produkować prąd elektryczny i to bez zanieczyszczeń, bez dwutlenku węgla. Więc ten wynalazek wydawał się dość sensowny, no bo nie dość, że pozwolił skończyć wojnę i zniszczyć Japonię, no to jeszcze można było budować elektrownie atomowe i dzięki temu mieć prąd za darmo, aż tu się nagle okazało, że kiedy ta technologia wypłynęła do krajów takich jak Związek Radziecki, Chiny i Indie, to na naszej planecie znalazło się tyle bomb atomowych, że gdyby je jednocześnie zdetonować, to Ziemia przestałaby istnieć. Więc człowiek tworzy technologię, która staje się dla niego śmiertelnym niebezpieczeństwem. Całe szczęście my, ludzie, umieliśmy rozwiązać ten problem śmiertelnego zagrożenia. Proszę zauważyć, że mija 60 lat, od kiedy na Ziemi, jak wiemy, stacjonuje broń atomowa i nie było wojny atomowej. Cały czas żyjemy, cały czas funkcjonujemy, mimo że arsenały są, kontrolujemy je. Potrafiliśmy jako ludzie wznieść się na jakiś wyższy poziom, zaproponować pakty bezpieczeństwa zbiorowego, zaproponować układy międzynarodowe. No i wielu badaczy mówi, że teraz musimy zrobić podobnie, że algorytmy sztucznej inteligencji są już tak rozwinięte i posiadają tak duże możliwości infiltracji, zbierania danych, tak duże możliwości sterowania na przykład sieciami energetycznymi, czy nawet siecią internetową, z której korzystamy dzisiaj, czy z siecią komputerową, że musimy być bardzo ostrożni w rozwijaniu tych technologii, że trzeba je kontrolować, że trzeba znów założyć, podobnie jak z energią atomową, takie międzynarodowe stowarzyszenia, konfederacje, układy i pakty, aby rozwój tej sztucznej inteligencji nie służył złym celom, aby służył dobru człowieka. My stajemy dziś przed takim problemem. Jak mówiłem w poprzedniej części, już 2-3 lata temu świat naukowy się w pewnym sensie w tej kwestii zjednoczył. Myślę, że teraz czas na polityków, myślę, że teraz czas na decyzje gremiów międzynarodowych, bo to problem ważny i dlatego musimy go podejmować, o tym dyskutować, a jednym z bardzo ważnych filarów podejmowania dyskusji na ten temat to jest edukowanie społeczeństwa. Żeby społeczeństwo wiedziało, o czym mówią naukowcy, o czym mówią politycy. To również był cel, dla którego postanowiłem pisać tą książkę składającą się z kilku części. Że przeczytali ją nie tylko studenci, ale książkę starają się pisać językiem prostym, tak żeby ona dotarła do jak najszerszego kręgu ludzi, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z rozmiaru komplikacji tego problemu i żebyśmy rozpoczęli rozmowę, aby nie dać sobie narzucić nawet politykom, bo polityków dobrze znamy. Oni podyskutują, poobiecują, a potem nie zawsze robią to, co obiecali. Społeczeństwo jest od tego, żeby w systemach demokratycznych kontrolować polityków, ale żeby społeczeństwo mogło ich kontrolować, no to musimy wiedzieć, o czym mówimy, prawda?
Z tego, co rozumiem, najważniejszy jest ten czynnik ludzki. Nie to, że sam algorytm coś może zrobić, ale to, jak te osoby, które go stworzyły, się zachowają przy tym.
A tu nie ma pan racji. Właśnie osoby, które tworzą takie algorytmy sztucznej inteligencji, zazwyczaj implementują gotowe moduły odnoszące się do metod uczenia maszynowego. To znaczy, określamy cel dla algorytmu, no bo bez celu algorytm nie wystartuje i ten cel jest zazwyczaj bardzo ogólny, a po czym implementujemy algorytmy uczenia maszynowego i taki konglomerat algorytmiczny sam zaczyna wyszukiwać dane, albo my mu je dostarczamy, sam je analizuje i sam podejmuje decyzje. I to już w tym momencie, to są zazwyczaj algorytmy oparte na wielowarstwowych sieciach neuronowych, które znów naśladują te same neurony, które są w ludzkim mózgu, z tym, że znów musimy najpierw wiedzieć, jak działają neurony w ludzkim mózgu, abyśmy mogli cokolwiek stworzyć na komputerze. I ten algorytm w pewnym momencie jest autonomiczny. Mało tego, jest niedeterministyczny, bo my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć, jakie będą skutki jego pracy w dłuższej perspektywie czasowej. I tego powinniśmy unikać, takich algorytmów, powinniśmy programistycznie stawiać jakieś zapory, prawda, żeby ten algorytm się zatrzymał, jeśli przekroczy jakieś krytyczne bariery. No i z drugiej strony powinniśmy mieć zawsze możliwość awaryjnego wyłączenia takiego algorytmu. A tu jest problem, bo dzisiaj na co dzień korzystamy z sieci internetowej, boimy się wirusów, boimy się hakerów, boimy się ingerencji sieci internetowej, na przykład w struktury energetyczne, ale czy my dziś możemy wyłączyć sieć internetową, jak coś pójdzie nie tak? Nie, to jest niemożliwe. Więc proszę zauważyć, że ze sztuczną inteligencją pewnie będziemy mieli podobny problem, ale jeszcze mamy czas, żeby coś z tym zrobić.
Czy zatem powinniśmy się bać postępu technologicznego?
Nie, to pytanie nie na miejscu. Oczywiście, że nie powinniśmy się bać postępu technologicznego. To już wielokrotnie w historii omawialiśmy. Nie bójmy się lokomotyw, nie bójmy się samochodów, a nawet nie bójmy się energetyki jądrowej, tylko zawsze pamiętajmy o tym, że twórcą tej technologii jest człowiek, że my jesteśmy panem Ziemi i my musimy tą technologię opanować. Czasami jest trudno, czasami jest bardzo trudno. No. Przecież przykład bomb atomowych i energetyki atomowej jest bardzo wyraźny, prawda? Zachować równowagę, nie dopuścić do wojny jądrowej, to jest bardzo poważny problem. Ale zauważmy, udaje nam się jakoś. I tu musimy po prostu zrobić podobnie. Potrzebna jest współpraca międzynarodowa, potrzebny jest też powrót do tych korzeni na uniwersytetach, które były kiedyś, żeby świat naukowy zrozumiał, że trzeba uniwersum tworzyć, czyli wielodyscyplinarnie podchodzić do problemu, ustalać normy, pilnować się nawzajem, konieczny jest też absolutnie powrót do właściwych korzeni moralnych i etycznych. Bo jeśli my, ludzie, będziemy się zachowywali źle, to sztuczna inteligencja bardzo szybko się tego nauczy. Czego mieliśmy zresztą przykład, bo to taki najbardziej sztandarowy przed Brexitem, a angielskim przed referendum, w jednym z redakcji gazet testowano algorytm sztucznej inteligencji do pisania artykułów. No i ten algorytm uczył się na podstawie newsów zawartych na portalach społecznościowych i napisał artykuł na temat Brexitu. Jak ten artykuł redaktorzy przeczytali Obserwera, to się za głowę chwycili, bo to był artykuł, którym występowało bardzo dużo brzydkich wyrazów, przekleństw, przekłamań, oszustwa i był zupełnie nierównościowy. No i pytanie, czy zrobiła to sztuczna inteligencja? Nie. Sztuczna inteligencja tylko nauczyła się tego, co ludzie piszą na portalach społecznościowych. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli.
Teraz mi się przypomina ta historia, kiedy był ten bot na Twitterze, który w kilka godzin tak naprawdę stał się nazistą, rasistą.
No tak to określono, po prostu czytał taką, bo on czytał te newsy i na ich podstawie się uczył. I to my ludzie jesteśmy odpowiedzialni za to, jakimi danymi nakarmimy te algorytmy. Cudów nie ma. Tu naprawdę nie ma cudów. Jak będziemy się zachowywali, jak będziemy pisali, jakie będą przejawy naszej aktywności w sieci, w taki sposób nauczą się algorytmy sztucznej inteligencji. Ani mniej, ani więcej.
W wielu dyskusjach pojawia się problem miejsc pracy, bo ludzie się boją, że te maszyny zabiorą nam miejsca pracy. Czy faktycznie jest to prawdziwy lęk, czy raczej niemożliwe?
Oczywiście, że tak. Lęk jest jak najbardziej prawdziwy, ponieważ od 150 lat maszyny zabierają miejsca pracy ludziom. Dzisiaj siedzimy w studiu radiowym, mamy komputery, obok za szybą siedzi pan realizator i jest on jeden, ma przed sobą konsolę, którą może sterować całym dźwiękiem, a ja kiedy byłem studentem i pracowałem w radiu studenckim, to za szybą, pamiętam, 4 osoby siedziały i były takie szpule, te szpule się przecinało, cięło, kleiło, ktoś inny był od światła, ktoś inny jeszcze od otwierania drzwi. Po prostu pracowało więcej osób. Żeby zrobić audycję radiową, to trzeba było dużo więcej osób. Więc proszę zauważyć, że nawet tu, gdzie jesteśmy w radio, w tym studio radiowym, technologia spowodowała, że jest mniej ludzi. Jest dużo mniej ludzi, więc my się powinniśmy tego przyzwyczaić, że nowe technologie, no, odsuwają miejsca pracy ludzkie. Tylko do tej pory pocieszaliśmy się, my ludzie, tym, że jesteśmy twórczy. Że to, co my ludzie tworzymy, to, co my ludzie dajemy z czegoś, z istoty naszego człowieczeństwa, to nie będzie zastąpione. To jest niezastępowalne. My będziemy pisali wiersze, my będziemy prawnikami, my będziemy podejmowali decyzje. I tu jest gorzej, bo okazuje się, że sztuczna inteligencja w wielu przypadkach jest w tym lepsza. Już są próby testowania systemów prawniczych w Stanach Zjednoczonych, to algorytmy sztucznej inteligencji analizują dokumenty, to algorytmy sztucznej inteligencji piszą dokumenty poprawnicze. Już w wielu miejscach do tej pory twórczych, jak redakcje gazet, to algorytmy kolekcjonują dane, układają w tekście, a człowiek jest właściwie tylko od tego, żeby poprawić się, naprawić styl i wygenerować końcowy dokument. Także nie bójmy się tego, że będziemy tracili miejsca pracy tylko i wyłącznie dlatego, że algorytmy sztucznej inteligencji nam je zabiorą. Bo technologia i tak zabiera ludziom miejsca pracy. Po prostu zmieńmy nasze podejście do życia i do pracy. To, że kształcimy się dzisiaj po to, żeby zdobyć jeden zawód na całe życie, to historia. I to wcale nie historia tylko przez algorytmy sztucznej inteligencji, bo już dużo wcześniej stało się oczywiste, że kiedy rozpoczęła się rewolucja komputerowa, to niektóre zawody zaczęły zanikać, a niektóre zaczęły się tworzyć nowe. Tylko my dzisiaj nawet nie wiemy, jaki zawód będzie ważny za 5-10 lat. Z pewnością będzie to zawód konserwatora sztucznej inteligencji. Tylko, że jeszcze żadna uczelnia na świecie nie kształci w takim zawodzie, prawda?
Prawda, ja tak powiem ze swojej perspektywy jeszcze, że też powstał awatar prezentera w Chinach.
A no właśnie.
Więc to też zanikają. Ale tu jest jeszcze jedno pytanie. Co możemy zrobić jako ludzie? Jak możemy się jakby przyzwyczaić do tego i sprawić, że będziemy z tą sztuczną inteligencją współuczestniczyć w tym życiu?
A ja jestem przekonany, że większość z radiosłuchaczy i pan również już się przyzwyczailiście do sztucznej inteligencji, bo biorąc smartfona do ręki, to na waszym telefonie komórkowym w czasie rzeczywistym działa kilkanaście algorytmów sztucznej inteligencji, które patrzą, na jakie strony przeglądacie, które śledzą wasze położenia, które tłumaczą, które są asystentami i tak dalej, więc tych algorytmów w naszym otoczeniu jest cała masa. Wielu ludzi już ma tak zwane inteligentne domy, które kontrolują zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, ocieplenie i wiele innych elementów, więc te algorytmy sztucznej inteligencji już weszły do naszego życia, już nas otaczają. Za chwilę wejdą dalej do zakładów pracy, do biur, na uniwersytety i podejrzewam, że też tego tak nie za bardzo zauważymy, chyba że stracimy pracę. A to już jest inna sprawa. Więc uczmy się i studiujmy te zagadnienia, które rzeczywiście w przyszłości będą istotne. Nie da się napisać algorytmu sztucznej inteligencji bez znajomości matematyki wyższej, nie da rady być inżynierem, nie da rady być informatykiem bez znajomości matematyki wyższej, więc jeśli zaczniemy studiować matematykę, fizykę bądź informatykę, to z pewnością nigdy nie będziemy bezrobotni. To jest stuprocentowa gwarancja braku utraty pracy i zapraszam do studiowania w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej właśnie tych kierunków, bo mamy ich całą pełną nową ofertę.
Zachęcamy do studiowania, szczególnie tych kierunków i dziękuję za rozmowę. I tutaj chyba pan doktor postawił mnie w kropce. Wszystko jak zwykle zależy od ludzi, którzy będą z niej korzystać i od ich intencji. Dlatego mam nadzieję, że przyszli użytkownicy sztucznej inteligencji będą korzystać rozważnie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję już za tydzień o 16:30. Do usłyszenia.